bardzo serdecznie. Tydzień temu stałem tutaj z rozdrażnionym niemowlakiem. Dzisiaj stoję tu z kazaniem, więc spędzę pewnie trochę więcej czasu niż tydzień temu. W tamtym roku na swój własny użytek zrobiłem ankietę wśród ludzi niewierzących, a przynajmniej nieewangelicznie wierzących. Udział wzięło około 300 respondentów. Jednym z pytań było, jedno z pytań dotyczyło tego, co najbardziej cię odrzuca albo blokuje cię przed zapoznaniem się z jakąś treścią o tematyce chrześcijańskiej. I zdecydowanym faworytem, najczęściej udzielaną odpowiedzią, bez względu na światopogląd respondentów, było wręcz oburzenie. Jak wy w ogóle, chrześcijanie, śmiecie kogokolwiek jeszcze pouczać, jak ma żyć, skoro sami robicie tak obrzydliwe rzeczy? Niektórzy wręcz wykorzystali tę okazję, by dopisać jeszcze od siebie, jak obrzydliwi jesteśmy, grzesząc na co dzień i pouczając jeszcze innych i mówiąc im, co mają robić, jak mają żyć. Czy nam się to podoba, czy nie, niewierzący nie czytają Biblii, czytają nas. I niemoralność w Kościele, skandale, czy to finansowe, obyczajowe, czy w jakiejkolwiek innej sferze, są wielką krzywdą. Zarówno dla ofiar tych skandali, jak i dla Kościoła jako wspólnoty ludzi wierzących, którzy przeważnie sami na sobie muszą nieść ciężar tych przestępstw i win, do których dopuścili się liderzy Kościoła. I są też ogromną blokadą, ogromną ścianą, która rośnie pomiędzy ludźmi niewierzącymi, a Kościołem i Bogiem. I być może jest na sali ktoś, kto kiedyś odszedł z jakiegoś kościoła, gdzie właśnie dopuszczono się niemoralności albo nadużyć. A być może macie wśród swoich znajomych kogoś, kto zadał kiedyś to pytanie. Jak może istnieć dobry Bóg, jeśli jego czciciele robią czasami tak straszne rzeczy? I dzisiaj przed nami fragment, który przekierowuje to pytanie, przestawia trochę tę dyskusję na inne tory i zadaje nam pytanie, jak to jest, że Bóg mógłby takich skandalizujących liderów usunąć dyskretnie, po cichu, wyrzucić ich z Kościoła, z Bożego ludu. A jednak z jakichś przyczyn Bóg nie wzbrania się przed tym, żeby te skandale wybuchły, zostały nagłośnione i rozliczone przy wręcz blasku kamer. Dzieje się tak, ponieważ Biblia i Bóg opisany w Biblii jest prawdziwy. I dzisiaj właśnie przeczytamy, że nasz Bóg jest Bogiem, który osądzi i rozliczy, odrzuci nieupamiętanego, grzesznego lidera, który nie wyznał swojego grzechu, a wręcz trwał w nim przez całe swoje życie, nawet jeśli dla Boga oznacza to dyshonor i upokorzenie. I nie jest to coś, co powinniśmy świętować, a wręcz przeciwnie. Powinien nas ogarniać smutek, żal i lament. I w czasach, o których czytamy w Księdze Samuela, Bóg miał kilku liderów. Prominentnym liderem był król. I nasz dzisiejszy fragment opisuje ostateczny koniec, ostateczny upadek króla Saula. Króla Saula, który z zewnątrz wydawałoby się, że zachowywał pozory pobożności. Obchodził święta, powoływał się na Boże imię. Ale dla Saula Bóg był ledwie dodatkiem do królewskiego życia. W jednym z kazań nazwałem go królem nominalnie wierzącym. Królem, który wierzy tylko powierzchownie, bo tak go nauczyli w dzieciństwie. Liczne niewyznane grzechy, nieposłuszeństwo wobec Bożych nakazów sprawiło, że Saul został jakiś czas temu odrzucony jako król nad Izraelem. Prorok Samuel przekazał mu tę wiadomość kilkanaście rozdziałów temu i zapowiedział, że władzę po nim przejmie ktoś zupełnie inny, nawet żaden z jego synów, ktoś zupełnie spoza jego rodziny. Ale nawet to nie sprawiło, że Saul się upamiętał. Nie odwrócił się od swoich grzechów, a wręcz przeciwnie. Popadał jeszcze coraz bardziej w grzech, a wręcz można powiedzieć w obłęd. przez kilkanaście rozdziałów prześladował Dawida, czyli namaszczonego przez proroka Samuela następcę. Próbował go zabić wielokrotnie, Dawid natomiast dwa razy mógł zabić Saula, ale nie zrobił tego, nie wykorzystał okazji dwukrotnie. W 26 rozdziale Dawid tak tłumaczy swoją decyzję. Na życie Pana. Tylko sam Pan może go, czyli Saula, pozbawić życia. Albo przyjdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. I już od dwóch rozdziałów wiemy, że przed nami ostatnie godziny życia króla Saula. Podczas swojego kulminacyjnego grzechu Saul poszedł do czarownicy, żeby wywołać ducha Samuela, który już w tamtym czasie nie żył. I nie przejęzyczyłem się, on naprawdę popadł w aż takie odstępstwo. I podczas tego seansu usłyszał takie proroctwo na swój temat. Pan odwrócił się od ciebie i stał się twoim wrogiem. Pan uczynił tak, jak zapowiedział za moim pośrednictwem. Pan odebrał ci królestwo i przekazał je twojemu bliźniemu, Dawidowi. Ponieważ nie usłuchałeś głosu Pana i nie sprawiłeś, by żar jego gniewu spadł na Amaleka, dlatego Pan postąpił z tobą dzisiaj w ten sposób. Pan wyda wraz z tobą w ręce Filistynów także Izraela. Jutro ty i twoi synowie będziecie ze mną. I narrator zostawił nas tą informacją na dwa rozdziały, przełączył swoją uwagę na Dawida. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Nadszedł czas, żebyśmy przeczytali ten 31 rozdział i zobaczymy, jak te słowa się wypełniają. Zobaczymy, jak Bóg odrzucił i osądził króla, lidera nad Bożym ludem, który nie upamiętał się, nie wyznał swoich grzechów, popadał w coraz jeszcze większy obłęd i zobaczymy, że Bóg zrobi to w sposób jawny, publiczny, nie zważając na swoje dobre imię ani na swój honor. I mogłoby nas kusić otworzyć szampany, że to koniec Saula, ale zobaczymy, że jedyną słuszną i oczekiwaną reakcją jest lament, jest smutek i rozpacz. I do 31 rozdziału przychodzimy spóźnieni. Jesteśmy spóźnieni, właściwie narrator wrzuca nas w sam środek bitwy. I pierwszy werset pozbawia nas już złudzeń. Właściwie wręcz rozdziera nasze szaty do lamentu i smutku, bo czytamy: Filistyni toczyli walki z Izraelem, Izraelici uciekli przed Filistynami i polegli po biciu na wzgórzu Gilboa. I ten niezwykle zwięzły, aż boleśnie zwięzły opis jest uszczegółowiony później, kiedy narrator przekazuje nam to, jak Saul zmarł dokładnie. I kiedy czytamy ten opis śmierci Saula, jeden raz, drugi raz, kiedy znamy Biblię, możemy sobie pomyśleć, czegoś tu brakuje. Jakiegoś elementu tu nie ma, a powinien być. I czytamy od drugiego wersetu takie słowa. Filistyni dogonili Saula i jego synów. Zabili Jonatana, Abinadaba i Malkiszułę, synów Saula. Wokół Saula zaś toczyła się ciężka bitwa. Wytropili go łucznicy, a on przeraził się na ich widok. Wtedy rozkazał swojemu giermkowi, wyjmij swój miecz i mnie przebij. W przeciwnym razie znajdą ci nieobrzezańcy, przebiją mnie i będą mi urągać. Dlaczego Giermek nie chciał tego zrobić? Ponieważ bardzo się bał. Saul chwycił więc za miecz i rzucił się na niego. Gdy Giermek zobaczył, że Saul nie żyje, także rzucił się na swój miecz i zginął razem z Saulem. Tego dnia zginęli razem Saul, jego trzej synowie i jego Giermek, a także wszyscy jego ludzie. I być może Saul bał się powtórki z Samsona. Czytamy o Samsonie w Księdze Sędziów. Samson również walczył z Filistynami. Został przez Filistynów pojmany i Filistyni zrobili sobie z niego zabawkę, powiedzmy sobie szczerze. I być może Saul boi się powtórki tego scenariusza. Ale Samson, jakkolwiek nie ideał, wszyscy wiemy, że człowiek był dość oryginalnego charakteru, Samson w swojej ostatniej minucie życia zawołał do Boga tymi słowami. Panie mój Boże, wspomnij na mnie proszę i daj mi proszę siły jeszcze ten raz. Boże, bo za dwoje moich oczu chcę dokonać tej jednej pomsty na Filistynach. Panie Boże, ostatnia minuta mojego życia. Daj mi jeszcze raz siłę, by przeciwstawić się twoim wrogom. Tymczasem Saul w ogóle nic takiego nie mówi. On nawet w ostatnich minutach swojego życia nie przychodzi do Boga. Zwraca się tylko do swojego giermka o koniec i co znamienne, w całym 31 rozdziale Bóg nie jest wspomniany ani razu. I ta historia opisuje nie tylko upadek Saula, ale też opisuje krzywdę, jaką doznał cały Boży lud. I dla oryginalnego odbiorcy, którym był bogobojny, pobożny Izraelita, wyznawca Boga Jahwe, te słowa wzbudzały jedynie rozpacz, płacz i lament. Czytamy o tym, że Saul nie żyje, Izrael jest pokonany, a Filistyni wchodzą do izraelskich miast w wersecie 7. I tak jak sugerował Dawid, czy Bóg mógł zabrać Saula po cichu, dyskretnie, po prostu zabrać go we śnie? Być może nawet z perspektywy Saula byłoby to lepsze. Być może nawet byłoby lepsze, gdyby Dawid wykorzystał jedną z dwóch okazji i zabił Saula. Tymczasem Bóg wybrał inną drogę. Drogę twardą, drogę surową. Bóg osądził lidera nad ludem w sposób trudny, ale w sposób, który dla samego Boga oznacza upokorzenie i dyshonor, a dla Bożego ludu wstrząs. I nie zapominajmy i nie pomijajmy pewnej ironii, która się za tym wszystkim kryje. Kilkanaście rozdziałów temu to Izrael nie ufał Bogu jako królowi. Powiedział prorokowi Samuelowi: Samuelu, daj nam króla, tak jak wszystkie inne narody mają króla, po to, żeby król nas prowadził w walce i zwyciężał nasze bitwy. I teraz paradoks polega na tym, że i Boży lud, i Izrael, i król giną w walce z Filistynami. Jeśli będzie taka potrzeba, to Bóg potrząśnie swoim ludem ze względu na troskę o swój lud. Czytamy od 8 wersetu takie słowa. Następnego dnia, gdy nadeszli Filistyni, aby obrabować zabitych, znaleźli Saula i jego trzech synów, którzy polegli na wzgórzu Gilboa. Odcięli mu głowę i zdarli zbroję. Rozesłali też po całej ziemi filistyjskiej wiadomość do domu swoich bożków i do ludu. Jego zbroję złożyli w domu Asztarty, a zwłoki powiesili na murze Bet-Szean. Bóg odrzuci i osądzi grzesznego lidera nad swoim ludem, nawet jeśli oznacza to upokorzenie. Nawet jeśli to oznacza, że w ziemi filistyńskiej wszyscy będą chodzić i wiwatować. Filistyni będą triumfować i wołać do swojej bogini Asztarte, między innymi bogini wojny, że zwyciężyła nad Bogiem Izraela. I z perspektywy Filistynów Bóg Jahwe nie ochronił ani swojego króla, ani Izraela. Wszystkie filistyńskie telewizje, wszystkie filistyńskie portale nadają pilną informację o tym, że Asztarte górą, że Bóg Izraela przegrał. Ale z naszej perspektywy, z perspektywy ludzi wierzących, z biblijnej perspektywy, widzimy, że Boża troska o jego lud jest dla Boga ważniejsza niż jego dobre imię. I koniec rozdziału 31 i też koniec pierwszej księgi Samuela to właściwie przypomnienie i największego albo jednego z największych sukcesów Saula, jak i przypomnienie jednej z jego największych zbrodni. Czytamy na koniec o mieszkańcach Jabesz w Gileadzie, którzy odzyskują ciało Saula i dokonują pochówku pod Tamaryszkiem. I to nie jest tak, że ci upadli liderzy, ci skandalizujący, nieposłuszni liderzy nie robią w kościele nic poza knuciem, poza szerzeniem skandali i zgorszenia. Saul tak naprawdę z zewnątrz mógł czasami wydawać się być bardzo skutecznym liderem i bardzo sprawnym, zwycięskim królem. Bo to właśnie Saul uratował kiedyś mieszkańców Jabesz w Gileadzie z rąk Ammonitów. I teraz ci mieszkańcy spłacają niejako dług wdzięczności wobec Saula. Natomiast gatunek drzewa, pod którym pochowano kości Saula, to nie jest szczegół, obok którego powinniśmy przejść obojętnie. Ponieważ tamaryszek, tak się nazywa to drzewo albo ten krzew, w Biblii pojawia się tylko trzy razy. Jeden z tych wystąpień właśnie mamy przed naszymi oczami, ale drugie wystąpienie ma miejsce w rozdziale 22. To właśnie pod Tamaryszkiem Saul postanawia zamordować Achimeleka, kapłana Achimeleka oraz 85 kapłanów Boga za rzekomą współpracę z Dawidem. Pod Tamaryszkiem zapadł wyrok na kapłanów Boga i teraz ten, który wydał ten wyrok, spoczywa pod Tamaryszkiem. I w ten sposób dochodzimy do drugiej księgi Samuela. Oczywiście jest to tak naprawdę jedna całość. Ten podział na dwie księgi jest czysto techniczny, więc kontynuujemy naszą historię. I druga księga Samuela zaczyna się jak dobry kryminał. A mianowicie od zabójstwa. A właściwie to od kłamstwa. Właściwie to od kłamstwa i zabójstwa. Może po prostu przeczytajmy to starożytne arcydzieło, pochylmy się, bo jest to prawdopodobnie jeden z najbardziej niezwykłych rozdziałów w całej księdze Samuela. W drugim wersecie, zwróćmy uwagę, w drugim wersecie czytamy o tym, że do Dawida przychodzi Amalekita. Amalekita niesie ze sobą złe wieści oraz widoczne oznaki lamentu, żałoby. Ma rozdarte szaty i posypaną głowę popiołem. I to on właśnie przekaże Dawidowi tę złą wieść o śmierci Saula i Jonatana, jego przyjaciela. I Amalekita, ów człowiek, tak opowiada swoją historię dopytany w wersecie 6. Przypadkiem znalazłem się na wzgórzu Gilboa w chwili, gdy Saul opiera się o swoją włócznię, a rydwany i jeźdźcy go dopadli. Saul obrócił się za siebie i kiedy mnie ujrzał, przywołał mnie, a ja odpowiedziałem: oto jestem. Zapytał mnie, kim jesteś? Odpowiedziałem mu, jestem Amalekitą. Wówczas mi powiedział, podejdź proszę do mnie i mnie dobij, bo jestem osłabiony, bo choć jestem osłabiony, to wciąż jeszcze żyję. Podszedłem więc do niego i go dobiłem, ponieważ wiedziałem, że nie przeżyję swojego upadku. Potem zabrałem koronę, którą miał na głowie i na ramiennik, który miał na ramieniu i przyniosłem je tutaj do mojego pana. I zaraz, coś tutaj nie gra. Czytaliśmy przed chwilą coś innego. I to jest ten moment, w którym sceptycy powiedzą: ha, sprzeczność Biblii, dwa różne opisy. Liberalni bibliści pewnie by powiedzieli, no tradycja zachowała dwa różne opisy śmierci Saula i po prostu redaktor księgi Samuela zebrał te dwa opisy w jedną księgę. Ale niesamowite jest to, że obie grupy nie widzą dość oczywistej intencji narratora, a mianowicie to, że ten Amalekita kłamie. Zajrzyjmy w akta sprawy i przeprowadźmy nasze małe śledztwo. W pierwszej księdze Samuela mówi narrator, a tu to Amalekita przedstawia swoją wersję. Więc narrator twierdzi, że Saul rzucił się na swój miecz. Amalekita twierdzi, że była to włócznia. Narrator twierdzi, że Saula pokonali łucznicy. Amalekita twierdzi, że były to rydwany i jeźdźcy. Narrator twierdzi, że Saul nie chciał umrzeć z rąk nieobrzezanych, czyli pogan. Tymczasem według Amalekity, czyli poganina, Saul go poprosił, poganina, o to, żeby go dobił. Według narratora Saul ginie samobójczą śmiercią, a według Amalekity Saul ginie dopiero, kiedy on go dobija. I zresztą cała ta historia o przypadkowym przechodzeniu akurat w miejscu, gdzie rozgorzała bitwa i umiera król w Izraelu, przyznacie, że to nie ma sensu. I niech nam nie umknie fakt, że w drugim wersecie narrator zaznacza, że ten człowiek, ten Amalekita, który przyszedł do Dawida, był z otoczenia Saula. I on wciąż chce być z otoczenia króla, nowego króla. Kłamie, bo podoba mu się rządowa posada. Wie, że Dawid jest następcą, więc czas zyskać sobie kolejnego pracodawcę. Ale jakkolwiek ta historia nie jest pasjonująca, to narrator w samym sercu pierwszego rozdziału, w samym centrum umieszcza lament. Nie miejmy wątpliwości, to smutek, gorycz i żal są centralnym elementem całej tej historii. Dwa kolejne wersety to jest środek całego rozdziału i to one przedzielają rozmowę z Amalekitą. Dzielą na dwie części. I one kierują naszą uwagę na rozrywające serce, na rozrywający serce smutek Dawida. Nie ma tam radości, że prześladowca zginął. Jest smutek i lament nad pokonanymi. Czytamy tam takie słowa. Wtedy Dawid chwycił swoje szaty i je rozerwał. To samo uczynili wszyscy mężczyźni, którzy z nim byli. Potem lamentowali, płakali i pościli. Lamentowali, płakali i pościli. Dużo atramentu jak na opisanie podobnej czynności. Właściwie to jest jedyne miejsce w Starym Testamencie, gdzie te trzy czasowniki są użyte w jednym wersecie. Tak smutny był to moment dla Dawida i jego ludzi. I Dawid naprawdę nie ma ochoty ani celebrować, ani tym bardziej nagradzać Amalekity. Czytamy, jak ta sprawa się kończy od 13 wersetu. Padają tam takie słowa. Dawid zapytał młodzieńca, który mu przyniósł wiadomość. Skąd jesteś? On odpowiedział, jestem synem amalekickiego przybysza. Dawid znów zadał mu pytanie. Jakże więc nie bałeś się podnieść ręki, aby zgładzić pomazańca Pana? Potem Dawid zawezwał jednego z młodzieńców i rozkazał, podejdź, przebij go. Ten zaś go ugodził i tamten poniósł śmierć. A Dawid powiedział jeszcze do niego, krew twoja na twoją głowę. Swoimi własnymi ustami wydałeś świadectwo przeciw sobie, mówiąc, ja uśmierciłem pomazańca Pana. I kiedy czytam tę scenę, całą rozmowę z Amalekitą, nie mogę przestać myśleć o całym życiu Saula. Kiedy widzę tego Amalekitę, który kłamie, by podtrzymać swoją pracę na królewskim dworze i przypodobać się Dawidowi, nie mogę nie pamiętać o Saulu, który właśnie został odrzucony jako król nad Izraelem po bitwie z Amalekitami. Kiedy kłamał, by pozostać przy swojej królewskiej władzy i starał się przypodobać ludziom, bardziej ludziom niż Bogu. I kiedy czytam te słowa, to pytanie Dawida, jak nie bałeś się podnieść ręki na pomazańca Pana? To nie mogę nie myśleć o tych wszystkich próbach, jakie Saul podejmował, by zabić Dawida. Było nie było pomazańca Pana, namaszczonego na króla, następcę Saula. Saul doskonale o tym wiedział, o czym sam wspomniał. I to jest pytanie, które można zadać Saulowi oraz każdemu liderowi, który wykorzystuje swoją pozycję, by siać zgorszenie wśród Bożego ludu. Naprawdę nie bałeś się? Jak nie bałeś się Boga? I kiedy czytam rozkaz egzekucji tego amalekickiego mordercy, a właściwie kłamcy, podejdź, przebij go, to nie mogę nie pomyśleć o Saulu, bo to słowo jest użyte tylko raz w Księdze Samuela. To jest rozkaz, który Saul wydał, by zamordować Achimeleka i 85 kapłanów Boga. To są dokładnie jego słowa. Jeśli mało nam jeszcze podkreśleń tego, że to lament jest tą oczekiwaną reakcją, to cały pierwszy rozdział kończy się bardzo dużym fragmentem poezji. Właśnie lamentem, pieśnią żałobną, którą Dawid wyśpiewuje. I przyjrzymy się bliżej temu lamentowi następnym razem. Dzisiaj chciałbym tylko zaznaczyć i podkreślić wyraźnie sam początek tego lamentu. Zaczynamy w 17 wersecie. Wtedy Dawid zaśpiewał tę pieśń żałobną. Dosłownie lamentował tym lamentem. O Saulu i jego synu Jonatanie. Polecił też, aby potomkowie Judy nauczyli się pieśni łuku. To ona jest zapisana w Księdze Sprawiedliwego. I mamy poniżej tę pieśń. Piękno Twoje, o Izraelu, na Twoich wzgórzach poległo. Dlaczego zginęli bohaterowie? Nie ogłaszajcie tego w Gad. Nie rozpowiadajcie na ulicach Aszkelonu, aby się nie cieszyły córki Filistynów, ani nie radowały się córki nieobrzezanych. Dawid wie, co zrobią Filistyni. Dawid wie, że wszystkie filistyńskie telewizje, wszystkie filistyńskie rozgłośnie radiowe i wszystkie filistyńskie portale, czy to ashkelon.com, czy to dailygad.com, wszędzie usłyszymy o upadku Izraela, o upadku króla Izraela i upadku Boga Izraela. Redaktorzy naczelni wszyscy już napisali swoje artykuły. administratorzy portali już klikają w przycisk publikuj. Przepiękna, przepiękna, elokwentna prezenterka już poprawia ostatni raz kosmyk włosów, by przerwać program i nadać newsa z ostatniej chwili. Izrael, jego król i jego Bóg leżą pokonani u stóp wielkiej, triumfalnej Asztarte. I Dawid wie, jakiego upokorzenia dozna teraz Bóg. Jakie słowa będą padały w Filistynów, bo przecież u nich mieszka. Ta akcja pierwszego rozdziału dzieje się u Filistynów, w Ziklag. I Dawid nic z tym nie może zrobić. Więc lamentuje. Lamentuje nad tym, że Bóg odrzucił i osądził zbuntowanego, nieupamiętanego króla nad Izraelem. Nawet jeśli to dla Boga oznaczało dyshonor i upokorzenie. Bóg nie chował grzechu, nie udawał, że nic się nie stało. Nie udawał, że z tym Saulem to jakoś to będzie. Ale z troski o swój lud osądził zbuntowanego lidera nad swoim ludem. Wstrząsnął swoim ludem, bo przecież to Izrael samo tego króla poprosił. Nawet kosztem upokorzenia samego siebie. Stąd lament, smutek i płacz. I słuchaj, może jesteś tutaj przez przypadek albo oglądasz nas online, odtwarzasz to kazanie kiedyś w przyszłości. I może właśnie te skandale w kościele, te nadużycia, o których słyszysz, to jest coś, co cię absolutnie oburza. Mnie również. Może myślisz sobie, no trzeba coś z tym zrobić, trzeba podjąć radykalne działania, zaangażować wszystkie możliwe środki, żeby temu przeciwdziałać. I słuchaj, jestem po twojej stronie. Mało tego, można powiedzieć, że jesteśmy w zaszczytnym gronie, bo dokładnie to czytamy o Bogu. Bóg odrzuci i osądzi tych liderów, którzy zamiast odwracać się od swojego grzechu, zamiast go wyznawać, zamiast się upamiętywać, wracać do Boga, prosić Go o przebaczenie, o uleczenie serca, wręcz pielęgnują ten swój grzech, eskalują go, sprowadzają Boży lud na manowce i zadają mu duchowe i też fizyczne cierpienie. Bóg odrzuci wilki ze swojego stada, publicznie przy blasku kamer. Nawet jeśli to oznacza dla Boga szyderstwa, ponieważ On troszczy się o swój lud bardziej niż troszczy się o swoje dobre imię. A może siedzisz gdzieś w kącie, cicho za filarem i myślisz sobie, uff, dobrze, że to nie o mnie, że nigdy Bogu aż takiego wstydu nie przyniosłem. Ale czy na pewno? Bo Boża troska o swój lud, Boża troska o ciebie była większa niż Jego troska o Jego dobre imię, kiedy On dobrowolnie poddał się największemu upokorzeniu, jakie było tylko dostępne. Kiedy Jezus Chrystus konał, upokorzony haniebną śmiercią na krzyżu, która miała właśnie upokorzyć, zawstydzić, kiedy ten tłum wiwatował, szydził i urągał i kpił, to właśnie wtedy mogliśmy zobaczyć, że Bóg nas kocha, kocha nas bardziej, kocha swój Kościół bardziej niż ceni swoje dobre imię. Bo Bóg nie tylko odrzuci, osądzi, oczyści, wstrząśnie, nie zważając na swoje dobre imię. On też przyjmie, zbawi, pojedna nas ze sobą, nie zważając na swoje dobre imię. I czy nam się to podoba, czy nie, Biblia nie pozostawia nam wątpliwości. W naszych wspólnotach będziemy się zmagać z Saulami. Będziemy też niestety czytać w filistyńskich mediach i portalach o upadkach liderów. I jeśli słyszymy o takim skandalu, o tym, że gdzieś tam wyjawiono jakąś niemoralność, jakiś upadek, że któryś z liderów okazał być się jednak wilkiem w owczej skórze, to możemy wpaść w pułapkę tego, by otworzyć szampany, by świętować. Możemy wpaść w pułapkę wykorzystania takiej okazji, że ów to nikt z nas, to oni. Może się okazać, że to ktoś, kogo nie lubimy. I jest wtedy pokusa powiedzieć, jest, w końcu, należało mu się. To absolutnie nie. nasz dzisiejszy fragment nie pozostawia wątpliwości. Powinniśmy zapłakać, zasmucić się nad tym, że właśnie w Gaza 24, Ashkelon TV i na innych portalach Bóg będzie upokorzony. Będzie się urągać Bogu i podkreślać to, że to był jeden z chrześcijan. Tam nie zobaczymy teologii, eklezjologii, co to znaczy być odrodzonym na nowo. Nie zobaczymy tam rozwiniętego komentarza na temat pierwszego listu Jana. Kto to jest wilk w owczej skórze? Nie, tam będzie informacja, to był chrześcijanin. I ta prawda o Bogu, którą dzisiaj przeczytaliśmy, uważam, że chroni nas jeszcze przed jedną pułapką. Jeśli weźmiemy ją sobie do serca, jeśli pomyślimy nad całą tą historią, to zobaczymy, że patrząc z zewnątrz, Saul był rzeczywiście sprawnym i skutecznym liderem. Przynajmniej czasami w dużej mierze mógł uchodzić za kogoś skutecznego i sprawnego, zwłaszcza, że nigdy nie przegrał żadnej bitwy z Filistynami. Aż do niestety dzisiaj. Wygrywał swoje bitwy, ale tak łatwo możemy pomylić skuteczność działania i sprawność organizacyjną lidera z tym, co tak naprawdę jest najważniejsze w Bożym Kościele, czyli w odwracaniu się od swoich grzechów, zwracaniem się do Boga o przebaczenie i wiernym podążaniu za Chrystusem. Martin Lloyd-Jones, taki walijski teolog ewangelikalny z XX wieku, poczynił taką obserwację. Wielką troską autorów listów Nowego Testamentu nie jest liczebność Kościoła, ale jego czystość. I widzieliśmy dzisiaj w naszym fragmencie, że Bóg nie toleruje żadnych sekretnie pielęgnowanych grzechów, zwłaszcza u liderów swojego Kościoła, u tych, którzy prowadzą jego lud. I nie chodzi o to, że liderem ma być chodzący ideał. Nie ma takiego zwierzęcia w przyrodzie jak chodzący ideał. Pan Jezus był ideałem. To był jedyny przypadek. Dawid, następca Saula, król według Bożego serca, też nie jest ideałem. Tego się nie da o nim powiedzieć. Ale przedostatnia piosenka, jaką dzisiaj zaśpiewaliśmy, to jest psalm, który Dawid napisał po jednym ze swoich największych upadków, czyli po grzechu z Batszebą, po zdradzie i zabójstwie. To jest psalm, w którym Dawid woła o przebaczenie. Mówi, nic nie mam na swoje usprawiedliwienie, Boże, liczę tylko na Ciebie. Saulowi taki psalm by w życiu do głowy nie przyszedł. Żeby on by nie wymyślił takiego psalmu, on by w ogóle nie pomyślał takimi kategoriami. Kościół, który pamięta o Saulu, to kościół, który trwa w modlitwie o swoich liderów. To jest kościół, który tworzy przestrzeń na to, żeby członkowie Kościoła, również liderzy, mogli otaczać się troską i wzajemną odpowiedzialnością, tworzyć przestrzeń na wyznawanie swoich grzechów, na modlitwę o siebie, na to, by mieć relacje między braćmi i siostrami, takie, które pozwolą nam podzielić się swoją słabością, poprosić o wsparcie. To jest Kościół, gdzie ludzie dźwigają swoje słabości i razem starają się jak najlepiej, jak najwierniej naśladować Chrystusa, bez ukrywania swoich przestępstw. To też Kościół, który pamięta o Saulu, to jest też Kościół, który nie będzie tolerował wilków. Ludzi rozkochanych w swoim grzechu, którzy nie widzą nic złego w bezbożnym postępowaniu. Cieszę się też, że dzisiaj taki fragment był we wstępie, bo wiemy, co mamy wtedy robić, kiedy taką osobę poznamy. Kościół, który pamięta o Saulu, to jest kościół, który nie toleruje takich liderów. Liderów, którzy dostają wręcz gorączki na myśl, że mogliby paść przed Bogiem i prosić Go o przebaczenie. Ale z wielką ochotą chcieliby prowadzić Boży lud. I dzisiaj przeczytaliśmy koniec chyba jednej z najbardziej tragicznych i najsmutniejszych postaci Starego Testamentu. Zobaczyliśmy, jak Bóg doprowadził do finału tę historię Saula. Nie zabrał go po cichu, dyskretnie. Zobaczyliśmy też, że Saul nawet w ostatnich minutach swojego życia nie przyszedł do Boga. Nie zawołał nawet na sam koniec, kiedy wiedział, że już nie ma nic dalej. Zobaczyliśmy, że Bóg go odrzucił i osądził, ale nie pokryją mu, tak, żeby wszyscy widzieli. Dlatego, że on kocha swój Kościół, dlatego, że on kocha swój lud. Jeśli jest taka potrzeba, jeśli trzeba z miłości Kościołem wstrząsnąć, to to zrobi. On kocha swój lud bardziej niż ceni swoje dobre imię. Więc lamentujmy nad liderami. Nie świętujmy upadków nigdy, niezależnie kto upadł. Błagajmy Boga o rozwiązanie problemów, o powoływanie nowych liderów, którzy będą wiernie służyli Panu Bogu. Uwielbiajmy Boga za Jego niesamowity charakter. Właśnie za to, że On nie szczędził nawet swojego Syna, że nie dbał o swoje dobre imię, ale umarł za nas straszną śmiercią i też prowadzi Kościół niezależnie od tego, kto co o nim napisze. Uwielbiajmy takiego Boga w naszym życiu i w naszym Kościele. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy.